Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami profesor Maciej Minich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, cały świat patrzy na to, co się dzieje już od ponad tygodnia na Bliskim Wschodzie. Zresztą trudno się dziwić, bo po tym, jak okazało się, że Amerykanie zabili irańskiego generała Sulejmaniego i w oczekiwaniu potem na tą ewentualną reakcję czy akcję odwetową Iranu właśnie, no, cały świat w pewnym momencie jednak zamarł w oczekiwaniu właśnie na to, co się może wydarzyć. To widmo takiego otwartego konfliktu, niektórzy uważali, że było bardzo realne. Z kolei w środę po przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, no, te nastroje i emocje nieco opadły. No właśnie, i co my po tym wszystkim wiemy, czy rzeczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie już jest opanowana, te emocje zostały stonowane i jednak dążymy do deeskalacji tego konfliktu, jak prognozuje wielu ekspertów?
Stwierdzenie, że sytuacja jest opanowana, to z pewnością zbyt dużo. Bo po pierwsze, przez kogo i w jaki sposób? Na pewno rzeczywiście groźba wybuchu konfliktu zbrojnego była duża. Tak? Co do tego nie ma wątpliwości, bo śmierć generała Sulejmaniego rzeczywiście była, no, najłagodniej mówiąc, bardzo ryzykownym krokiem ze strony Amerykanów, znaczy zabójstwo jego. Jest oczywiste, że to był człowiek bardzo ważny, szef sił Al-Quds, czyli takich sił, irańskich strażników rewolucji, którzy działali na zewnątrz, czyli takie siły specjalne, sił specjalnych, można powiedzieć. I to takich, które działały w tych rejonach, gdzie są konflikty. To znaczy, wiadomo, że Al-Quds jest zaangażowany w konflikcie izraelsko-palestyńskim, jest zaangażowany w konflikcie syryjskim, jest zaangażowany w różnych walkach, na przykład z państwem islamskim w Iraku, walcząc z państwem islamskim, żeby nie było wątpliwości, bo czasem, szczególnie po wystąpieniach polityków amerykańskich, wydaje się, jakby to strona irańska wspierała państwo islamskie. Trzeba podkreślić, Iran zawsze państwo islamskie zwalczał. Zresztą czasem wspólnie z Amerykanami. To coś, co może nam troszkę w tym obecnej sytuacji wydawać się dziwne, ale były takie momenty, kiedy milicje szyickie zbrojone i szkolone przez Iran współdziałały z armią amerykańską, walcząc z państwem islamskim. I to było całkiem niedawno. No i oczywiście w Jemenie. Zatem bez wątpienia generał Sulejmani był zaangażowany w tych miejscach, w które z perspektywy amerykańskiej, no, przeszkadzały, można powiedzieć, interesom amerykańskim i może nawet bardziej interesom izraelskim, tak? Poczuciu bezpieczeństwa Izraela. Natomiast czy jego eliminacja z pewnością była dotkliwa dla Iranu? To było oczywiste, że Iran nie może tego puścić płazem, przejść nad tym do porządku dziennego, to w ogóle nie wchodziło w grę, zarówno z powodu na znaczenie samej ofiary, jak i taki sposób prowadzenia polityki na Bliskim Wschodzie. To znaczy, na Bliskim Wschodzie liczy się hard power, a nie soft power. Tak? Tam nie ma mowy, to czym niby to specjalizuje się Unia Europejska, czyli właśnie soft power, wpływy kulturowe, dyplomacja i tak dalej. Na Bliskim Wschodzie coś takiego po prostu nie działa. Na Bliskim Wschodzie działa w sytuacji konfliktu oczywiście siła, ewentualnie groźba użycia siły.
To znaczy, że ta decyzja Donalda Trumpa miała swoje uzasadnienie, bo po tym zabójstwie jednak wiele też pojawiało się takich opinii, że Donald Trump zadziałał nieco pochopnie przy okazji, sprowadzając śmiertelne zagrożenie na żołnierzy.
Czy
NATO.
Pochopnie to jest inna rzecz, natomiast tak jak powiedziałem, to była decyzja bardzo ryzykowna. To znaczy, było wiadomo, że po zabiciu Sulejmaniego Iran z pewnością odpowie. Czy to się, mówiąc wprost, to się Amerykanom opłacało, to jest inna rzecz. Moim zdaniem zupełnie nie. Za chwilę spróbuję wytłumaczyć dlaczego. Natomiast Było wiadomo, że Iran odpowie, bo pytanie tylko w jaki sposób, po to, żeby zachować twarz. Tu już nie chodzi o zemstę za Sulejmaniego. Jeżeli by Iran nie zareagował na to, pokazałby swoją słabość. A słabi na Bliskim Wschodzie się nie liczą, a Iran, który pretenduje do tego, żeby być hegemonem regionalnym...
Nie może dać się poniżać.
Nie może sobie na to pozwolić. Więc było wiadomo, że Iran odpowie. Dlatego mówię, to było bardzo ryzykowne, bo nikt nie był w stanie przewidzieć, w jaki sposób Iran odpowie. Trzeba powiedzieć, że to, co Iran zrobił, to jest taki polityczny majstersztyk. To znaczy... zaatakował Amerykanów, nie dał się poniżyć, a jednocześnie zaatakował w taki sposób, żeby Amerykanie nie mogli powiedzieć, to my teraz musimy odpowiedzieć. Oczywiście na użytek wewnętrzny podała oficjalne media irańskie, że zginęło tam iluś tam 80 osób, tak? Tak, terrorystów amerykańskich, no ale to jest wojna medialna, tak? Jak stare powiedzenie mówi, pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Więc... To jest jasne. Natomiast tu trzeba mieć świadomość, no Irańczycy mają takie rakiety, które potrafią celnie uderzyć. To nie jest tak, że chcieli zabić dużo Amerykanów, tylko im się nie udało. Z pewnością nie. Już pomijając wybór celów, to znaczy jak się wybiera bazy lotnicze, czyli duże ze swej natury, no bo lotnisko jest duże po prostu, tak? I strzela się nie...
W pobliżu.
Znaczy nawet nie w pobliżu, ale nie strzela się w koszary, które są przy tym lotnisku, gdzie wiadomo, że mieszkają ludzie, ale strzela się właśnie w lotnisko. To nie jest przypadek, tak? Iran wiedział, co robi i trzeba powiedzieć, że to jest udana odpowiedź, to znaczy... Iran pokazał, nie boimy się, jesteśmy w stanie Amerykanów zaatakować, oni nie są w stanie się obronić. Żadna z tych rakiet nie została zestrzelona przez obronę amerykańską. Tak. Natomiast to, że my nie chcemy w tej chwili konfliktu, to pokazujemy poprzez to, gdzie celowaliśmy. I to jest taki znak na przyszłość. Jeśli będziemy chcieli, to potrafimy was uderzyć tak, żeby były ofiary śmiertelne. Więc
i nie zdołacie się obronić.
I nie zdołacie się obronić. Więc ze strony Iranu to była dobra, trafna odpowiedź. Oczywiście zapewne są tacy, którzy uznają, za mało, trzeba było zabić Amerykanów, skoro zginął nasz człowiek. No ale wtedy Amerykanie by musieli odpowiedzieć.
Właśnie, bo patrząc na to, co się z kolei działo po śmierci generała Sulejmaniego, te tłumy na ulicach, te manifestacje, cała otoczka jego pogrzebu, prawda?
Ale to też jest polityka medialna. Tak. To też jest oczywiście pewna, znaczy oczywiście inną dynamikę ma ulica. To jasne, tak? Ale to nie ulica naciska przyciski z wyrzutni rakiet. Więc to jest decyzja polityków. I trzeba powiedzieć, że Irańczycy zachowali się w sposób, jak na Bliski Wschód oczywiście, racjonalny. Ja wiem, że brzmi to trochę paradoksalnie, czy racjonalne jest ostrzeliwanie rakietami innego kraju, tak? No w Europie to jest nie do pomyślenia. Tam tak się prowadzi politykę i jak na Bliski Wschód to było postępowanie, tak jak mówię, dość racjonalne.
Ale zdaje się też, że Donald Trump zrozumiał ten sygnał Iranu także, no bo po tym jego wystąpieniu, czyli z tego jego wystąpienia wprost właśnie wynikało, że raczej ten konflikt będzie
łagodzony i wyciszany. Tak, to znaczy na tym poziomie, oczywiście na poziomie militarnym.
Na poziomie
bo konflikt
militarnym.
Sam w sobie oczywiście istnieje i będzie istniał dalej. Bo tak naprawdę to pomijając jakby te wydarzenia bieżące, które się działy w tym tygodniu, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Po co Amerykanie zabili Sulejmaniego? Po co podjęli to ryzyko? I jaki jest ich cel? I z drugiej strony, jaki jest cel Iranu? Bo to tak naprawdę jest podstawowe pytanie. Do czego dążą te dwie przeciwne strony? Przed odpowiedzią prezydenta Trumpa można było założyć jakby dwie możliwości. Że Amerykanie albo chcą osłabić po prostu Iran w regionie i osłabić jego zewnętrzne wpływy, albo drugie założenie, które zresztą jest oficjalnym elementem polityki amerykańskiej. Trzeba mieć świadomość, że Stany Zjednoczone nie ukrywają nawet tego, że Stany Zjednoczone chcą po prostu zmiany reżimu w Iranie. Czyli dążą do zmiany rządu w Iranie. Zresztą, powiedzmy szczerze, robią to od dawna, robią to również w sposób, który niejawny, tak? To znaczy, na przykład wspierając ludowych mujahedinów, to jest element ten, który pojawił się w polskich mediach, kiedy Rachbar, czyli najwyższy przywódca Chamenei, powiedział, że w Europie jest takie małe państwo złośliwe, które knuje przeciwko Iranowi razem ze zdrajcami irańskimi, i już w polskich mediach pojawiła się informacja, że chodzi o Polskę. Nie chodzi o Polskę oczywiście, chodzi o Albanię, ponieważ to właśnie w Albanii od 2017 roku mają, nawet trochę wcześniej, ale powiedzmy, że wtedy taka większa fala tych tak zwanych ludowych mujahedinów została tam skierowana przez Stany Zjednoczone. To jest taka organizacja, która korzenie bierze jeszcze z rewolucji islamskiej w 1979 roku, która w Iranie zaszła, kiedy Ajatollahowie Chomeini wtedy doszedł do władzy. Oni się temu przeciwstawiali, ostatecznie poniekąd dążyli do powrotu szacha. Kiedyś współpracowali na przykład z Saddamem Husseinem i z Iraku atakowali Iran. Po klęsce Husseina ostatecznie ulegli osłabieniu i takiej pewnej zmianie, bo oni mieli taką strukturę trochę quasi sekty. Ostatecznie, szczególnie po dojściu obecnej administracji amerykańskiej do władzy, uzyskali takie większe wsparcie amerykańskie i w tej chwili stacjonują właśnie w Albanii. I to do Albanii te słowa się odnosiły. Więc, ale chodzi mi o pokazanie, że Amerykanie poprzez różne operacje, również sił specjalnych, a oczywiście przez sankcje gospodarcze, to jasne, starają się doprowadzić do takiego wzrostu napięcia w Iranie, które doprowadzi do zmiany rządu, do zmiany władzy.
Czyli bardziej jest to konflikt szyicko-amerykański niż irańsko-amerykański?
Nie, szyicko, znaczy oczywiście Iran jest szyicki, ale tutaj nawet nie chodzi o religię, to byłby raczej szyicko-sunnicki w kontekście Arabii Saudyjskiej, to za chwileczkę może. W każdym razie Amerykanie z pewnością dążą do zmiany władzy w Iranie. Oczywiście, powiedzmy wprost, nieco cynicznie szermując hasłem demokracji, ponieważ Bliski Wschód i demokracja to nie jest takie oczywiste, szczególnie jak się popatrzy na sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, jak Arabia Saudyjska na przykład, gdzie o demokracji nie można raczej mówić. No i tam to Stanom Zjednoczonym nie przeszkadza. W przypadku Iranu brak demokracji, i to trzeba pamiętać, w Iranie jednak jest parlament, jest wybierany w wyborach powszechnych prezydent. Oczywiście to nie są wybory wolne i demokratyczne według standardów europejskich, ale jednak w ogóle są. Natomiast w wielu krajach Bliskiego Wschodu w ogóle ich nie ma. Więc to użycie demokracji jest użyciem, tak powiedzmy otwarcie. Ale tak czy siak, chodzi o zmianę władzy w Iranie na taką, która będzie bardziej po prostu sprzyjała interesom amerykańskim. No i to można powiedzieć, to jest normalna gra interesów, tak? Każde państwo na świecie tak postępuje. Chciałoby, żeby w innych krajach były państwa, rządy, które
przychylne.
No to oczywiste. Wobec tego można to zrobić na dwa sposoby. Obama próbował w jakiś sposób dogadać się z Iranem. I choć polityka Obamy na Bliskim Wschodzie nie budzi mojej, że tak powiem, fascynacji, to akurat w tym wypadku uważam, że to jest słuszna droga. Trump przyjął inną opcję, to znaczy raczej zmuszenia Iranu do zmiany polityki, a nie dogadywania się, poprzez wystąpienie z JCPOA, czyli tej umowy irańsko-światowej,
światowej, tak.
Poprzez nałożenie sankcji, a teraz poprzez takie, powiedzmy, powstrzymywanie również zbrojne. Jeżeli by Iran odpowiedział mocno, mogłoby rzeczywiście dojść do konfliktu, czyli ta polityka amerykańska, mówiłem, że była ryzykowna, bo mogła doprowadzić do konfliktu niepełnoskalowego, w sensie takiego, że nie wiem, Stany Zjednoczone nie zdecydowałyby się na inwazję Iranu, bo o tym nie ma mowy. To jest zbyt duży kraj, zbyt ludny, zbyt silny, jeszcze z takimi warunkami geograficznymi, że okupacja Iranu w ogóle nie wchodzi w grę. Znaczy to byłoby dla Amerykanów...
Nie sprawdziłoby się to, co się sprawdziło, czy próbowano sprawdzić w Iraku.
To zdecydowanie nie miałoby szans. Tak? To byłby taki drugi Wietnam i to bolesny dla Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie z tego zdają sprawę. Wobec tego próbują to zrobić w taki sposób, żeby zmusić Iran do zmiany polityki. Ale jednak okazuje się, nie chcą przekroczyć tego progu wojny. Tak? Prezydent Trump tutaj się zatrzymał i słusznie. Czyli wobec tego jest druga opcja. Chodzi nie o zmianę rządu, ale tylko o ograniczenie wpływów na zewnątrz. Tych, które Iran ma w tak zwanym szyickim półksiężycu, czyli Irak, Syria, Liban. To jest to co te kraje, gdzie są szyici albo szyici wprost rządzą. No i teraz w jaki sposób to można zrobić? No na przykład zabijając Sulejmaniego, który no, tą politykę irańską w tych krajach
prowadził. No był takim symbolem,
prowadził,
prawda?
Oczywiście.
Bardzo istotny.
No i to jest ta opcja, można powiedzieć, z perspektywy naszej polskiej, czy szerzej europejskiej, pozytywna, bo ona nie doprowadzi do wojny. Tak? Ograniczenie wpływów, czyli próbowanie kontrowania tych wpływów irańskich ma miejsce od dawna. I to również drogą zbrojną, no tutaj przede wszystkim ze strony Izraela. Bo Izrael od dawna, od lat prowadzi setki nalotów, no nie dziesiątki, ale setki nalotów na cele, czy to bezpośrednio irańskie, czy to sojuszników Iranu w Syrii i w Iraku, a również w Libanie. No i tu można powiedzieć, to mamy pewien konstans, stałą. Tak? To nie powodowało wybuchu wojny, przynajmniej jak na razie.
Panie profesorze, pan, no właśnie, otwartego konfliktu raczej nie będzie, ale tak jak pan powiedział, Stany Zjednoczone no, próbują choćby tymi sankcjami właśnie wpływać na decyzje irańskich władz. Mieliśmy już wcześniej te sankcje, teraz prezydent po tym wystąpieniu, w tym wystąpieniu również jakby właściwie na samym początku od razu mówił, że Stany Zjednoczone nałożą dotkliwe kolejne sankcje. Czy one rzeczywiście mają szansę być skuteczne?
Skuteczne z perspektywy amerykańskiej, oczywiście.
Czyli
takie,
tak,
które by doprowadziły do zmiany polityki Iranu. Jeżeli nie doprowadzą one do zupełnego załamania gospodarki Iranu, która oczywiście opiera się w dużej mierze na handlu węglowodorami, czyli ropą i gazem.
80%, prawda? To mniej więcej.
Znaczy dochodu z eksportu. Tak?
Dochodu z eksportu.
Gospodarka irańska nie jest aż tak bardzo może uzależniona jak na przykład saudyjska od ropy i gazu. Natomiast oczywiście dochody z zewnątrz, tak, to lwia część to jest właśnie to. Więc jeżeli to nie będzie zupełne załamanie, to się nie uda. Iran przetrwał sankcje już od 79 roku i jakoś potrafił funkcjonować. Potrafi się rozliczać również barterowo, ponieważ oczywiście problem jest z rozliczeniami finansowymi. Te Stany Zjednoczone blokują, ale można towar za towar. Bezpośredni sąsiedzi, tacy jak na przykład Irak czy Turcja, zapowiedzieli, że nie będą tych sankcji przestrzegać przecież. Z Chinami można się dogadywać. Firmy chińskie nie będą się przejmowały aż tak bardzo sankcjami amerykańskimi. Rosjanie też będą próbowali handlować. Oczywiście to bardzo ogranicza gospodarkę irańską. Ona jest w głębokim kryzysie, to jasne. Natomiast do tego, żeby złamać Iran w ten sposób, to jeszcze jest daleka droga. I myślę, że to się raczej Stanom Zjednoczonym nie uda. Natomiast Stany liczą na to, że wybuchną w Iranie niepokoje, które są wybuchają co jakiś czas, no ostatnio w wyniku podwyżki cen benzyny. I to jest raczej plan amerykański. Natomiast czy to się uda, śmiem wątpić. Szczególnie teraz, ponieważ bezpośrednią konsekwencją zamachu na Sulejmaniego są dwie rzeczy. To znaczy zjednoczenie Irańczyków wokół władzy, bo kiedy jest się atakowanym, to w naturalny sposób się jednoczymy. I te demonstracje przy śmierci, przy pogrzebie Sulejmaniego były tego wyrazem. I dokładnie to samo działo się w Iraku. I w Iraku również na poziomie politycznym Stany Zjednoczone, powiedzmy szczerze, poniosły negatywne konsekwencje zamachu na Sulejmaniego, ponieważ na przykład Muqtada al-Sadr, czyli taki przywódca, którego Polacy akurat znają, bo w Karbali dowodził armią Mahdiego i walczył z Polakami. On był, można powiedzieć, w równym stopniu antyamerykański, co antyirański. Następnego dnia po zamachu razem z innymi ugrupowaniami szyickimi w parlamencie irackim podjął rezolucję dotyczącą no, wyproszenia Amerykanów z Iraku. Oczywiście ona jest niewiążąca, ale jest jasne, że rząd, wprawdzie teraz premier Mahdi jest w takim zawieszeniu, bo podał się do dymisji, a jeszcze pełni swoją funkcję. Tym niemniej, jaki rząd by w Iraku nie był, to on za chwilę zwróci się do Amerykanów z oficjalną prośbą o opuszczenie tego kraju. I teraz z perspektywy amerykańskiej, kraju demokratycznego i szermującego hasłami demokratycznymi, pozostawanie ze swoimi bazami wojskowymi w kraju, który mówi w oparciu o demokratyczne wybory, bo w Iraku były naprawdę demokratyczne wybory. I ten rząd demokratycznie wyłoniony mówi, nie chcemy was i zostanie tam no, jako kto? Jako okupant? No, to jest bardzo niezręczna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych. I to jest ten negatywna konsekwencja i myślę, że tutaj Amerykanie nie docenili tej sytuacji, to z pewnością źle się dla nich odbije. Pewnie zostaną w Kurdystanie irackim, tak? Bo tam
Kurdowie, mają sojuszników.
Tak, Kurdowie tam nie bardzo mają do kogo się zwrócić, no bo nie do Turcji, nie do Iranu. No raczej z Bagdadem też mieli napięte stosunki, co na przykład było widać, kiedy władze w Bagdadzie odebrały im Kirkuk. Wobec tego no, zostają i Amerykanie, mimo tego, że Kurdowie, na przykład Syryjscy, no na tym sojuszu z Amerykanami trochę się, można powiedzieć, przejechali.
No były tak, były oskarżenia, że zostali zdradzeni wręcz.
No, Amerykanie pozwolili na inwazję turecką, tak? Na północną Syrię.
Ale to też pokazuje, jak bardzo skomplikowana sytuacja w tamtym rejonie świata funkcjonuje już od wielu lat. I właśnie o tym, właśnie szerzej problemie chciałbym porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy za kilka chwil.